Chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się na takich dwóch fragmentach, które zawsze dla mnie były bardzo trudnymi fragmentami w Nowym Testamencie i dosyć mocno są intensywne, upakowane, wymagają dużej uważności. Tak jak powiedziałem, przez lata miałem problem. Czułem, że w tych fragmentach, w tych hymnach wypracowanych przez wczesny Kościół jest duże bogactwo, natomiast dokopać się do tego bogactwa nie było mi aż tak łatwo. Myślę o pierwszym rozdziale listu do Efezjan od 1:3 do 1:14 i pierwszym liście do Kolosan od 15 wersetu do 23. Chciałbym, żebyśmy się skupili, czytając te dwa fragmenty, a później podzielę się serią przemyśleń, tego, do czego dochodzę, studiując Biblię, mając nadzieję, że to pomoże nam na nowo odczytać te fragmenty i być ubogaconymi przez treść, która się tam znajduje. Zaczynamy od listu do Efezjan, jak powiedziałem, pierwszy rozdział od 3 do 14 wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim, czyli w Chrystusie, wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci, czyli oddzieleni i nienaganni przed obliczem Jego, w miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim, czyli w Chrystusie, mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Chrystusie, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie, w Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Po grecku to jest jedno zdanie. To jest najdłuższe zdanie w całej Biblii i możecie sobie wyobrazić, jakie tu mogą być komplikacje gramatyczne, żeby być w stanie całą tę treść oddać. Nawet teraz, jak czytałem, koncentrowałem się na konkretnym wersecie, niekoniecznie pamiętając, jak to się wiąże z tym, co trzy wersety wcześniej było powiedziane. To jest fragment, który naprawdę wymaga intensywnej koncentracji i uważnego czytania. Zachęcam was do tego, żebyście w wolnym czasie, w zaciszu swojego domu spróbowali przez coś takiego przejść. Krótszy fragment, już nie tak skomplikowany, z listu do Kolosan, przeczytam w tłumaczeniu Piotra Zaręby, bo bardzo zgrabnie jest to oddane. List do Kolosan 1:15-20. Chciałbym, żebyśmy później złożyli te dwa fragmenty i zobaczyli, w jakim świetle, przynajmniej częściowo, byli w stanie zanurzyć się i zobaczyć, w jakim świetle te listy ukazują nam Chrystusa, który od 15 do 20 wersetu pierwszego listu do Kolosan jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi, to co widzialne i niewidzialne, trony oraz rządy, zwierzchności i władze, wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. On też jest głową ciała, Kościoła, On jest prapoczątkiem. Pierwszym zmartwychwstałym, On jest początkiem, przepraszam, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa, gdyż w Nim cała pełnia zechciała zamieszkać i przez Niego pojednać ze sobą wszystko, to co jest na ziemi, w niebie, dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. Te dwa fragmenty, one mówią, ten pierwszy w bardziej złożony, bardziej skomplikowany sposób, ten drugi troszeczkę bardziej zrozumiały, mówią podobne rzeczy i rzucają światło na zrozumienie tego, kim był Jezus i w jaki sposób wyglądało stworzenie wszystkiego w Jezusie i pojednanie wszystkiego w Jezusie w oczach autorów Nowego Testamentu, w oczach pierwszego Kościoła. No dobrze, to teraz kilka przemyśleń, które mam nadzieję mogą być z tych lektur, które wyciągnąłem, które mogą być przydatne, kiedy będziemy te fragmenty studiowali indywidualnie. Na moim poprzednim kazaniu mówiłem o tym, że żyjemy w nurcie ciągłej zmiany. To jest natura stworzonej rzeczywistości, która z jednej strony, tak jak powiedzieliśmy sobie, zbudowana jest na brakach, po to, aby stworzyć warunki do budowania relacji. Jeżeli czegoś mi brakuje, to potrzebuję kogoś, kto to ma, czego mi brakuje, żebyśmy budując relacje mogli nawzajem siebie uzupełniać i żebyśmy byli w stanie w ten sposób wejść w relację, która będzie nas kształtowała. Jeszcze dzisiaj wrócę do tej myśli. Także rzeczywistość jest zbudowana z tego powodu, na brakach, i rzeczywistość jest ciągłą zmianą. A jak ktoś powiedział, jedyną stałą w tym świecie jest zmiana. Taka jest natura rzeczywistości, w której uczestniczymy. Teraz tak, jeżeli tak jest i patrzymy na tę ciągłą zmianę, w której uczestniczymy, to te zmiany albo są chaotycznymi skokami w różnych kierunkach, albo te zmiany podążają w jakimś kierunku konkretnym. I to może być oczywiście kierunek wyznaczany przez entropię, czyli każdy następny etap jest coraz słabszy, coraz gorszy, to wszystko się rozkłada, zmierzamy w kierunku upadku. Albo to może zmierzać, ta zmiana może zmierzać w kierunku budowania i rozwoju. I myślę sobie, że to jest ciekawe, czytamy z Michałem na tych naszych spotkaniach, na naszych nabożeństwach, czytamy razem z Michałem Księgę Objawienia. W Księdze Objawienia jednym z tytułów, którymi opisywany jest Chrystus, to jest Alfa i Omega. On jest początkiem, On jest końcem. Jak czytaliśmy w tłumaczeniu Piotra Zaręby, On jest praprzyczyną, On jest alfą, On jest początkiem, praprzyczyną, On jest pierwowzorem, wzorcem człowieczeństwa. Jezus jest wzorcem, pierwowzorem człowieczeństwa. Jest alfą, ale też jest omegą, jest celem, do którego rozwój człowieczeństwa zmierza. W Nim, w tym, w jaki sposób Jezus opisywał siebie, to jest też ciekawy wątek, który może nam się przydać przy lekturze tych fragmentów. Jezus i tylko Jezus mówił o sobie jako o Synu Człowieczym. Są chyba ze dwa czy trzy miejsca w listach, kiedy w ten sposób Jezus jest opisany przez innego autora, natomiast Czymś regularnym, czymś stałym jest taki sposób opisywania samego siebie przez Chrystusa. Syn człowieczy, syn ludzki. Ale w takim rozumieniu czasów ostatecznych, w takim rozumieniu eschatologicznym, jeżeli byśmy sięgnęli po taki termin teologiczny, a jako cel człowieczeństwa. To jest pełnia człowieczeństwa. To jest omega naszego rozwoju. Jeżeli Chrystus był tym pierwowzorem, to jest jego realizacja. Tu na ziemi, w takich warunkach, w jakich żyjemy, do których to warunków ten pierwowzór, wzorzec zniżył się, zszedł, aby ta koncepcja człowieka zrealizowanego, człowieka pełnego mogła się w nim zmaterializować, zrealizować. W związku z tym ta koncepcja przez cały Nowy Testament była przez Jezusa testowana w naszych warunkach. Co to znaczy być w pełni człowiekiem, żyjąc w takim świecie, w jakim i my funkcjonujemy? Oczywiście kultura się zmieniła, zmieniło się bardzo wiele lokalnych uwarunkowań politycznych, geograficznych, natomiast gdzieś są pewne stałe, jest pewna ciągłość, pewna kontynuacja tego świata, w którym, do którego zszedł Jezus i zrealizował pełnię swojego, pełnię człowieczeństwa. Jeżeli się zastanawiamy nad tym, okej, to co to jest ta pełnia człowieczeństwa? I myślę, że to jest jeden z powodów, dla których z tej perspektywy warto przeczytać Ewangelię. Słuchając Jezusa, który komentuje swoją postawę, komentuje to, co czyni, wszystkie uzdrowienia, wypędzanie demonów, spędzanie czasu z ludźmi odsuniętymi przez porządek, który jest oparty na dominacji, często na przemocy, Jezus pokazuje, co to znaczy być w pełni żyjącym, w pełni człowiekiem, który w pełni zrealizował swoje człowieczeństwo, a w swoim nauczaniu komentuje i uzasadnia takie postawy i takie działanie. A więc warto przeczytać Ewangelię pod tym kątem, co to znaczy być w pełni człowiekiem, przyglądając się i słuchając Chrystusa, który, tak jak powiedziałem, testuje w ówczesnych warunkach, jaką formę mogłoby to zrealizowane człowieczeństwo przyjąć. Co to zrealizowane człowieczeństwo mogłoby w naszym świecie oznaczać? No i tutaj spotykamy się w liście do Kolosan, to będzie bardzo ładnie oddane, spotykamy się z taką koncepcją władz i zwierzchności. To jest, muszę sobie uporządkować te notatki. Władze i zwierzchności, które są językiem do opisania sił, które często można znaleźć takie odniesienia i my często instynktownie przyjmujemy taką interpretację, że są to jakieś siły duchowe, jakieś siły demoniczne. Natomiast myślę sobie, że dużo ciekawszym i też mającym bardzo mocne podstawy w Nowym Testamencie sposobem odczytania tego zwrotu to są mechanizmy społeczne, relacyjne, które wytworzyliśmy po to, żeby sobie ułatwić funkcjonowanie w naszym życiu społecznym, które wyrwały się spod kontroli i podporządkowały sobie nas. I to jest propozycja, która jest rozwijana, była rozwijana już od XX wieku dosyć intensywnie, przez różnych teologów taką postacią, która najwięcej temu miejsca poświęciła, jest Walter Wing. To jest streszczenie takiej jego trylogii na temat władz i zwierzchności, ale rozpatrywanych właśnie pod tym kątem, odczytywanych w taki sposób, jak przed chwilą zaproponowałem. Jako siły, które osłabiają, ograniczają nasze człowieczeństwo, spowalniają nasz ruch albo odciągają nas od pójścia w kierunku bycia w pełni zrealizowanym człowiekiem. A w pełni zrealizowanym człowiekiem można być tylko w Chrystusie. Dlatego, że On, i teraz robimy następny krok, jeżeli przyjrzysz się działaniom Chrystusa, o których czytamy w Ewangeliach, i temu, w jaki sposób On je komentuje, bardzo wiele z nich, albo prawie wszystkie z nich, są wymierzone w świat, który jest zbudowany na dominacji prowadzącej do przemocy. W świat, w którym rządzą zwierzchności i moce. Mechanizmy, które, takie jak polityka, religia, najróżniejsze mechanizmy, które miały porządkować nasze życie, ale w momencie, kiedy straciliśmy nad nimi kontrolę, tak naprawdę one podporządkowały sobie nas i nasze relacje. Bardzo wiele z tego, tak jak powiedziałem, co u Jezusa widzimy i słyszymy, jest wymierzone w tego typu porządek społeczny, który nie jest odbiciem miłości trójjedynego Boga. Jezus z jednej strony, Jezus robi dwie rzeczy, jeżeli byśmy szli w tego typu interpretacji krok dalej. Jezus robi dwie rzeczy. Po pierwsze, Jezus chce zdemaskować ten system oparty na dominacji i przemocy. I z drugiej strony objawić obraz Boga. To, co czytaliśmy w tych fragmentach, Jezus był obrazem Boga. Będąc w pełni zrealizowanym człowiekiem, zrealizował jego powołanie. Ludzie, Księga Rodzaju, pierwszy rozdział, ludzie zostali stworzeni na obraz Boga, jako relacyjna całość, jako to, co męskie i żeńskie, współpracujące ze sobą, cały czas pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, współpracujące ze sobą, by być odbiciem relacyjności trójjedynego Boga. Porządek, który budujemy, który pewnych ludzi wyklucza, pewnych podporządkowuje, pewnych wykorzystuje, jest pójściem w zupełnie innym kierunku. A więc z jednej strony, tak jak powiedzieliśmy, Jezus demaskuje ten system, z drugiej strony proponuje alternatywę, którą jest obraz trójjedynego Boga zrealizowany w pełni człowieczeństwa objawionej w Chrystusie. W związku z tym nie trudno jest przewidzieć, że tego typu służba, tego typu życie, które Jezus objawił i o którym czytamy na kartach Ewangelii, będą na kursie kolizyjnym z systemem kierowanym przez władzę i zwierzchności. To musiało doprowadzić do konfliktu. Jezus wiedział o tym, że te dwa porządki nie są w stanie funkcjonować bezkolizyjnie obok siebie. Musi dojść do zderzenia czołowego. I to jest też motyw, który się pojawia już od Starego Testamentu, że wszelkie wyjście z niewoli było powiązane z pokonaniem Faraona, który na coś takiego nie wyraża zgody. I to jest ten podstawowy motyw, motyw Eksodusu, motyw wyjścia z niewoli egipskiej, któremu jako pewnej koncepcji wzorcowej podporządkowane są później różne pojęcia, kiedy Bóg obiecuje u proroków czy w Nowym Testamencie koniec niewoli, wyprowadzenie z niewoli. Tam cały czas w tle jest wyjście z Egiptu, ale aby do tego wyjścia można było doprowadzić, należało wejść w konflikt z Faraonem, którego Bóg pokonywał, powołując swój lud do innego rodzaju życia, do życia w wolności, które miało być oparte na miłości. Podsumowując, co to znaczy być w pełni człowiekiem? W pełni człowiekiem możemy stać się w Chrystusie, kiedy jesteśmy uwolnieni od tego wszystkiego, co nas spętuje, co nas ogranicza, co doprowadza do skarłowacenia naszego człowieczeństwa i rozwiniemy się w Bożej miłości dzięki obecności Ducha Świętego w naszym życiu, dzięki Jego działaniu poprzez nas i w nas. Jesteśmy w stanie wejść w etap innego życia. Jesteśmy w stanie wejść w etap, który jest w Nowym Testamencie, w tych fragmentach, które czytaliśmy, ale też w wielu, wielu innych fragmentach listów Pawłowych jest i w listach Piotra jest opisywany jako proces. Jesteśmy już po drugiej stronie. W Chrystusie zostaliśmy zanurzeni w śmierć tego, co stare. Zmartwychwstaliśmy w Nim i z Nim do czegoś, co jest nowe, ale teraz, tak jak Paweł pisze, pozwólcie się, czy dawajcie się odnawiać Duchowi Świętemu. W waszym myśleniu, w waszym postrzeganiu rzeczywistości, w tym, co z tym postrzeganiem rzeczywistości jesteśmy w stanie zrobić, w jaki sposób wdrożyć to w praktykę naszej codzienności. Jest poświęcona druga część listu do Efezjan, temu jest poświęcona druga część listu do Kolosan, kiedy autor przechodzi do realizacji tamtych koncepcji, tłumacząc je na życie codzienne. Może jeszcze jedna myśl, która mogłaby nam się przydać przy odczytywaniu tego fragmentu, jest, i też już o tym ostatnio trochę mówiliśmy, kiedy patrzymy na relacyjnego Boga, jakim jest Bóg Trójjedyny, patrzymy na relacyjnego Boga, który jest źródłem wszelkiej relacyjności. Relacyjność nadaje nam tożsamość. Jeżeli ja myślę o sobie w zupełnym oderwaniu od mojej relacji z żoną, od mojej relacji z moimi dziećmi, od mojej relacji z najbliższymi przyjaciółmi, to moja tożsamość jest wyobrażona. Ja mogę sobie myśleć o sobie najróżniejsze rzeczy, ale tak naprawdę dopiero w relacji z najbliższymi mi ludźmi ta relacja nadaje mi tożsamość, ujawnia, co potrafię, czego nie potrafię. Ujawnia mnie w jakimś procesie, w określonej roli, która jest zdeterminowana tymi bliskimi relacjami. Jeżeli patrzymy w Nowym Testamencie, jeżeli patrzymy na fragmenty, to jest bardzo mocno widoczne w Ewangelii Jana. Jeżeli patrzymy na to, w jaki sposób Jezus opisuje swoją relację do Ojca, no to właśnie wyrasta to z takiego modelu. Trójca Święta jest relacją, w której nie jesteśmy w stanie myśleć o kimkolwiek z nich, ani o, metaforycznie mówiąc, Ojcu, ani o źródle ojcostwa, ani o źródle synostwa, ani o tchnieniu życia w oderwaniu od pozostałych osób. To, co się dzieje między nimi, co jest wylewaniem się łaski bezinteresownej miłości do pozostałych osób w tej relacji, to jest źródło relacyjności. To jest pewien model, którego odbiciem, obrazem miała być pełnia człowieczeństwa. A więc z jednej strony Jezus doprowadza do zdemaskowania władz i zwierzchności, które zbudowały przez wieki porządek społeczny oparty na dominacji prowadzącej do przemocy. Z drugiej strony pokazuje alternatywny świat, alternatywne życie, pełnię człowieczeństwa, życie obfite, o którym czytamy w Ewangelii Jana. Może jedno zdanie jeszcze, żeby dopowiedzieć do tego zdemaskowania władz i zwierzchności. Tak jak przed chwilą wspomnieliśmy, konflikt pomiędzy zrealizowaną pełnią człowieczeństwa w Chrystusie a władcami tego świata był nieunikniony. Jezus wiedział, że to się skończy tym, że ten system się, mówiąc kolokwialnie, przejedzie po nim. Że końcem będzie odrzucenie w śmierć i że to jest warunek konieczny w momencie, kiedy Bóg w swojej wierności wzbudzi swojego Syna, żeby zdemaskować, żeby dokonać sądu nad niewłaściwym sądem. W związku z tym śmierć Chrystusa jako konieczny etap zdemaskowania iluzji budowanej przez władzę i zwierzchności, że to wszystko robimy dla was. To wszystko robimy, żeby wam było łatwiej, żebyście byli w stanie żyć ze sobą. Jezus to wszystko demaskuje. Wcale nie chodzi o nas, chodzi o interesy władz i zwierzchności, które w takim systemie chronią i bronią swojego status quo. Alternatywą jest ofiarująca samego siebie miłość Boga, której obrazem, tak jak powiedzieliśmy, był Chrystus i zrealizowana przez Niego pełnia człowieczeństwa. I teraz chciałbym, żebyśmy na koniec, po tych kilku przemyśleniach, które zaproponowałem, w taki sposób, jaki na tym etapie potrafię to ująć w słowa, być może jest to jeszcze mocno chaotyczne i wymaga dalszej pracy, ale chciałbym, żebyśmy, pamiętając o tym, wsłuchali się jeszcze raz, bo być może teraz te dwa fragmenty z pierwszego listu do Efezjan, pierwszego rozdziału, i z listu do Kolosan, z pierwszego rozdziału, zaczną mówić do nas i poruszać w nas pewne rzeczy, które troszeczkę inaczej będą wyglądały. Zaczynamy od listu do Efezjan. Pierwszy rozdział od trzeciego wersetu. To najdłuższe zdanie w Nowym Testamencie. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, bo w Nim wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli oddzieleni, święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Zauważ, cały czas wracamy do tej myśli, że wszystko jest w Chrystusie, w umiłowanym. On jest pierwowzorem. W Nim, w tym modelu zostaliśmy umieszczeni. W tym modelu zostaliśmy, w modelu takiego synostwa, które odbiera od Ojca wszystko, co Ojciec z siebie daje swojemu dziecku, odbiera to od Ojca i w Nim to wszystko mamy. Mamy do tego wszystkiego dostęp, ale tylko w Chrystusie. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie, połączyć w jedną całość wszystko to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, chwały, wspaniałości Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie, w Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego w Chrystusie, tak jak było powiedziane wcześniej, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. I jeszcze fragment z pierwszego rozdziału listu do Kolosan, krótszy, od 15 do 20. Chrystus jest obrazem niewidzialnego Boga, praprzyczyną wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, w niebie i na ziemi. Zauważcie, że w pierwszym rozdziale listu do Efezjan do tego Bóg będzie chciał doprowadzić. W Nim będzie chciał scalić u kresu wieków wszystko, co jest w Nim, na niebie i na ziemi. Ale to jest oryginalny design, to jest alfa, która współgra z omegą. Początek, który jest skorelowany z końcem. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, na niebie i na ziemi, to co widzialne i niewidzialne. Trony oraz rządy, zwierzchności i władze. Wszystko zaistniało przez Niego i dla Niego, a nie niezależnie od Niego. Tak jak w świecie, którym żyjemy. On sam jest przed wszystkim i w Nim trwa wszystko razem połączone. On też jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa, gdyż w Nim cała pełnia zechciała zamieszkać i przez Niego pojednać ze sobą wszystko na ziemi i w niebie dzięki wprowadzeniu pokoju za cenę krwi przelanej przez Niego na krzyżu. Krwi, która jest, dodalibyśmy, wyrazem Bożej wierności, Bożej łaski, Bożej miłości, która przychodzi do Ciebie i do mnie. Amen.